Czy to odkładanie musi być wielkim problemem, pani Edyto? Też się wszyscy nad tym zastanawiamy.
Nie musi. Wcale nie chcę, żeby było.
Ale na pewno może być mobilizacją do tego, żeby podjąć się pracy nad sobą, mhm. żeby poznać siebie, żeby coś zrobić dla siebie, bo to jest tak, jak słuchając tych pytań, sądzę, że wielu pomyślało sobie, że podobnie jest, jak to trudno, tak. na przykład goście z AA opowiadają, jak trudno podjąć decyzję o podjęciu pierwszego kroku. Panie Zalano, no to...
W ogóle jak... podejmowanie decyzji, no to takie uwalniające, jakie by nie były. Nawet mój ojciec spowiednik mówił właśnie, że lepiej po prostu podjąć decyzję o ślubie i się rozwieść, niż tkwić w sytuacji, nie wiem, takiego wolnego związku, ewentualnie braku podjęcia decyzji co do wejścia w związek. Więc do czego to dochodzi? A teraz młodzi ludzie w ogóle mają problem z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji, czy o byciu ze sobą, czy o rozstaniu. To są dylematy warte przemyślenia. Teraz w dobie kryzysu pytanie, czy będzie więcej spłodzonych dzieci, czy będzie więcej rozwodów, bo sytuacja jest jakby na ostrzu noża. Już nie ma takiego bujania się. Te czasy zmuszają nas do jakichś konkretnych decyzji. Jeżeli ktoś nie jest ani gorący, ani zimny, to może po prostu wypaść z tej gry. Nie wiem. No to jest taki czas na deklarowanie się.
Panie Edyto, ja znów wracam do odkładania, do tego zagadnienia, z powodu którego umówiłyśmy się na nasze wieczorne spotkanie. Mm-hmm. Bo niektórzy uważają, a właściwie nawet sobie z tego nie zdają sprawy, nie zastanawiają się nad tym, że odkładanie odpowiedzi na maila, czy nie wiem, odzwanianie później, czy niedostosowanie się do pewnych terminów w przypadku spotkań, no to nie jest nic strasznego, ale rozumiem, że podkreśla pani, że jest to nawykowe, tak? Nawykowe takie, a nie inne zachowanie, a to zachowanie ma także związek z naszymi emocjami i z naszą psychiką. Co się wtedy dzieje w człowieku? Co się wtedy dzieje w człowieku w ten sposób traktującym no, pewne zadania w swoim życiu, raczej omijającym je, nie podejmującym decyzji?
Załóżmy, przykładowo mamy jakąś trudną relację z jakąś osobą w rodzinie i nie pójdziemy, nie porozmawiamy, nie wyjaśnimy tego, odkładamy. To może być tak natłok myśli w głowie, jejku, co jej powiem, iść czy nie iść. I myślimy i po prostu to jest natłok myśli. Poczynają się ręce, serducho nam uwali. Po prostu brzuch nas boli. Chodzi o to, co się z nami dzieje. Czyli nie mamy takiego spokojnego ani ciała, ani serca, ani ducha. I nasze emocje nami rządzą i ciągle się wahamy i szarpiemy po prostu. Czy iść i to zrobić, czy jednak się poddać i wycofać. I to cały czas jest taka walka, gonitwa pomiędzy tym, czy to robić, czy tego nie robić. Więc i to jest dużo ważniejsze od tego, czy na przykład proste czynności, czy mam, nie wiem, wynieść śmieci, zrobić pranie w domu, czy nawet zapłacić ten PIT, nie wiem, rachunek, przepraszam. Jest różnica pomiędzy wykonywaniem takich prostych czynności życiowych, a po prostu podejmowaniem ważnych decyzji, jeżeli chodzi o relacje, o jakieś przyszłe życie rodzinne czy zawodowe, bo tam się ciągle szarpiemy, zastanawiamy. Nasz organizm źle to znosi, źle funkcjonuje i to widać i w umyśle, ten natłok myśli, w oceniu rąk i po prostu co się dzieje w naszym brzuchu, żołądku, jak pracują nasze jelita, jak układ pokarmowy, jak serducho nasze pracuje. I to jest różnica, bo jeżeli chodzi o podjęcie decyzji, to po prostu my boimy się jednak tej odpowiedzialności. My czasami na rzecz tego komfortu rezygnujemy z naszej wolności i każdy po prostu na wszelkie sposoby będzie się bronił przed własnym podjęciem decyzji. Prędzej już, nie wiem, ludzie będą brali ślub, jak będzie dziecko i będzie spadka, ja też tak powiem, niż podejmą decyzję, tak, wtedy chcą wziąć ślub, po Bożemu, bo tak chcą i tak czują. Potrzebują motywatora zewnętrznego, a coraz trudniej teraz, tak na dobrą sprawę, żeby to przyszło z góry. Więc tak dużo jest takich związków, które tak się bujają, które po prostu nie finalizują się. Tak.
Powiedziała pani, że takiemu odkładaniu i już procesowi, problemowi towarzyszą objawy somatyczne.
Tak, emocjonalne, behawioralne, dokładnie tak i poznawcze. Cały nasz układ jako człowieka, jako organizm cierpi na tym. Ale my czasami nawet my się przyzwyczajamy do tego cierpienia. My się już uzależniamy od stanu, w jakim jesteśmy. I teraz nagle, gdybyśmy mieli mieć wolny umysł, wolne serce, wolne ciało, to my byśmy byli po prostu przerażeni, że tak można żyć, że nam wszystko wychodzi, że są sukcesy, jest ta wolność. Że wręcz człowiek, nie wiem, czy by wytrzymał w tym takim nowym schemacie, w nowym po prostu świecie, w nowej roli po prostu, w nowym jakby odkrytym organizmie, że to jest czasami aż tak samo powrót do tego, co stare. Tak samo jak żona alkoholika, mimo że chce jego zmiany, nie radzi sobie z jego nową wersją, bo ona widzi, co to z nią robi i że to jest takie dla niej szokujące, że tak można i że to jest taki ogromny jakiś przełom.
Pani Edyto, czy często odkładanie na potem łączy się jakoś, kojarzy z innymi uzależnieniami?
Powiem tak, łączy się. Bo z jednej strony odkładamy na przykład właśnie
decyzję o leczeniu.
Tak. Decyzję o leczeniu, odkładamy decyzję o jakiejś zmianie relacji, na przykład żyjemy z toksycznymi ludźmi, albo my ich trzymamy, albo oni nas nie trzymają i to powoduje, że jest to chory organizm, tak? Czyli zdrowy organizm jest po prostu przez zewnątrz albo od środka jest po prostu w jakimś sensie zakażany. Więc to jest bardzo ściśle powiązane. Ta decyzja o wytrwaniu z tym, ta decyzja o ukończeniu czasem takiej relacji terapeutycznej i ta decyzja o tym, żeby być w nowym świecie, czy nawet o przeprowadzce, bo to jest dobre dla nas, dla naszego zdrowia, dla naszego po prostu funkcjonowania. Więc zdecydowanie to się po prostu bardzo zazębia i łączy ze sobą.
A jak się prowadzi terapię? Co zdaniem fachowca, specjalisty, psychologa od odkładania?
Fajnie być w dobrych rękach, czyli właśnie tylko być u kogoś, kto się zajmuje tylko tym, bo naprawdę ma szeroką wiedzę i rozeznanie i sam jest przepracowany. Tak jak mówię, może być
trzeba
to poznawca, na mózg. Jakie mamy przekonania? Zmiana przekonań. Na przykład słowo muszę zamienić na chcę, wybieram.
Zaraz, chwileczkę, momencik. Zatrzymajmy się przy tym prostym przykładzie odkładania naczyń do zlewu. My sami możemy mieć wpływ na to, że te naczynia nie będą zalegały. Czyli na początku, w ramach prewencji, czy odpowiadając na te pytania, które nam pani postawiła w oparciu o zebrane materiały do publikacji, spotkania z ludźmi, swoje doświadczenie, kiedy właśnie zauważamy na to czy inne pytanie ten plusik, czyli jesteśmy, oho, już tutaj, gdzieś, to zapala się światełko, które powinno nam podpowiedzieć. Uważaj, tak? Zrób coś z tym.
To chyba najbliższe osoby mogą nam powiedzieć. Mąż, żona, współlokatorzy, że coś jest nie tak. Rzadziej to my sami to po prostu zauważamy. A po prostu trzeba mieć czujność, tak?
No,
czy ja to robię nawykowo, czy nie. No ale to trzeba kształtować swoją wolę. Czy mam doła, czy nie mam doła, robię to. Wstaję automatycznie, a nie, że mam wenę, czy jej nie mam. Tak samo w dziełach. To nieważne, bo tak samo można w depresji tworzyć piękne dzieła. To nie jest tak, że tylko tworzę, kiedy mam spokój i luz. Nie jedno dzieło czasami powstanie nawet w kryzysie. I nie można tak po prostu mówić, dzisiaj nie mam weny, to nie robię. Tu chodzi o dyscyplinę. Ja sama widzę, że ja w gorszym nastroju, czasem mając mniejsze umiejętności, zrobię coś lepiej niż człowiek, który ma talent, który ma super warunki i jeszcze chce mu za coś zapłacić. Więc to chodzi o chęci, o to, co sobie postanowimy. Czy ja walczę, czy mam dla kogo walczyć, czy mam dla kogo te naczynia zmywać, czy mi się opłaca, a może dla tego męża mi się nie chce, może bym była z kimś innym, bardziej by mi się chciało, a może nie warto, bo dzieci, bo rozpieszczam dzieci. To jest tak szerokie spojrzenie poznawczo-emocjonalno-behawioralne, że to trzeba rozpatrywać na kartce każdą sytuację człowieka osobno. I to trzeba wejść tak dużo głębiej, niż nam się wydaje. A to, że nie zmywam naczyń, to jest wierzchołek góry lodowej pod tym, co jest dużo, dużo głębiej.